Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, a także tu Radio Rzeszów, bo z Rzeszowa nagrywam dla Państwa audycję specjalną naszego magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań, tyczącą się bezpieczeństwa energetycznego. Właśnie w Rzeszowie, na Politechnice Rzeszowskiej, zakończyła się 8. edycja konferencji tyczącej się bezpieczeństwa energetycznego, filarów i perspektyw rozwoju. I o tym będę rozmawiał z moimi gośćmi, a są nimi pan profesor Jarosław Gryz, politolog, prorektor Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
I ekspert z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, szczególnie bezpieczeństwa radiologicznego, pan dr Krzysztof Król, pracownik Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Kłaniam się panu doktorowi.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Panowie, zacznijmy zatem od takich spraw tyczących się bezpieczeństwa. Z jednej strony w kontekście wojny na Ukrainie, w kontekście kryzysu energetycznego, społeczeństwo jest otwarte na nowe inwestycje tyczące się budowy elektrowni atomowych. Z drugiej jednak strony, to jest może trochę temat, o którym się za dużo nie mówi, ale istnieje pewien lęk. Lęk przed tym, czy to jest po prostu technologia bezpieczna. Zwracam się może na początku do pana doktora Króla. Czym będzie się różnić polska siłownia jądrowa od tych, które były na przykład w Fukushimie czy Czernobylu?
Akurat to są znakomite przykłady takich siłowni, które... Może inaczej. Jedna z nich, mówimy tu o elektrowni w Czernobylu, została skonstruowana na bazie reaktora, który w ogóle nie był przeznaczony do tych celów. Pierwotnie tego typu reaktor był skonstruowany po to, żeby produkować pluton na cele militarne. Został on zaadoptowany do celów energetycznych i jako taki stosowany był na terenie ówczesnego Związku Radzieckiego. Był to reaktor, który nie miał jakichkolwiek zabezpieczeń z punktu widzenia aktualnej technologii, aktualnej wiedzy i wymagań. Reaktor ten nawet nie miał obudowy bezpieczeństwa, więc w gruncie rzeczy on wybuchł...
Czyli tak naprawdę on nie powinien być nawet włączony.
Może nie to, że nie powinien być włączony, co na pewno powinien być eksploatowany w dużo wyższym reżimie bezpieczeństwa. Na pewno nie powinno dojść do takiej sytuacji, jakiej doszło w Czernobylu, kiedy wyłączono wszelkie możliwe systemy bezpieczeństwa tylko po to, żeby test przebiegł pomyślnie.
Czyli Czernobyl mamy odhaczony, a Fukushima...
W Fukushimie był reaktor, który naprawdę był dobrym reaktorem. Tutaj nie można niczego zarzucić reaktorom drugiej generacji, które są eksploatowane na całym świecie. Jednakże no, tam doszło do kataklizmu. Z jednej strony trzęsienie ziemi, które zerwało linie zabezpieczające, energetyczne, bo trzeba pamiętać o tym, że reaktor jądrowy, kiedy zostanie wyłączony, a ten w Fukushimie został wyłączony we właściwy sposób, wymaga energii elektrycznej, żeby móc go dalej chłodzić.
Odtwórzmy to naszym słuchaczom. Jak to działa i co się stało? Jak przebiegała ta katastrofa w Fukushimie? To jest ciekawy wątek, myślę.
W skrócie przebiegało to w ten sposób, że w momencie, kiedy Japończycy dowiedzieli się, że było trzęsienie ziemi, które miało miejsce, epicentrum miało miejsce na oceanie, wyłączono reaktory jądrowe, tak jak należy to przeprowadzić. Trzęsienie ziemi, które nastąpiło, zerwało linie zasilające, więc w tym momencie siłownia została odcięta od reszty świata, co zwykle nie jest jakimś wielkim problemem, dlatego że wszystkie reaktory jądrowe posiadają systemy bezpieczeństwa w postaci agregatów na paliwo dieslowe. Agregaty zostały oczywiście włączone, wszystko przebiegało tak jak powinno, ale przyszło tsunami, które je po prostu zalało.
I przestały działać
wówczas. I wówczas przestały działać, nie było chłodzenia, doszło do wybuchu. Należy pamiętać, tak samo w Czernobylu, jak i w Fukushimie, nie doszło do wybuchu jądrowego. Tam doszło do wybuchu po prostu wodoru. No, w wyniku wybuchu niestety reaktory uległy uszkodzeniu i efekt mamy taki, jaki mamy. I w tym kontekście warto zwrócić uwagę, jak konstruowane są nowe reaktory. W nowych reaktorach tego typu zdarzenie, które miało miejsce w Fukushimie, nie przyniosłoby realnych negatywnych skutków. Dlatego, że aktualne wymogi co do najnowszych konstrukcji reaktorów, które są nazywane już generacją trzecią plus, mają takie wymogi, aby wszystkie systemy bezpieczeństwa działały również w sytuacji bez dostępu energii elektrycznej z zewnątrz. To znaczy się, można powiedzieć, że taki nowy reaktor zachowuje się podobnie jak system centralnego ogrzewania w naszych domach. Jeżeli ktoś posiada system ogrzewania domu z piecem centralnego ogrzewania, to ma pewnie gdzieś na strychu jakieś naczynie wzbiorcze, które ma uzupełnienie o wodę. Cały piec ogrzewania może pracować bez pomp na zasadzie naturalnej konwekcji. Ciepła woda idzie do góry, zimna opada na dół, ogrzewa się w piecu. W sytuacji reaktora mamy odrębną sytuację. Znaczy odwrotną, to znaczy my go musimy chłodzić, prawda? Więc w nowych reaktorach zbiornik na wodę jest powyżej reaktora i w sytuacji takiej, że gdyby doszło do utraty zasilania, będzie on schładzany naturalnym zjawiskiem konwekcji. Ciepła woda będzie przechodziła do górnego zbiornika, tam się będzie ochładzała w sposób naturalny i wracała z powrotem do reaktora.
Innymi słowy, nie ma takiego zagrożenia, które spowodowało tą katastrofę w Fukushimie w reaktorach, które były wybudowane według tych najnowszych technologii, tak jak pan powiedział, trzeciej generacji w Polsce.
Oczywiście zagrożenie zawsze jest, bo można sobie wyobrazić, że ktoś nam taki reaktor po prostu zbombarduje.
I o to chciałem zapytać pana profesora Jarosława Gryza. Czasami podnosi się taki argument, że no właśnie, reaktory czy też infrastruktura krytyczna, tak zwana infrastruktura krytyczna, do której takie siłownie należą, może być przedmiotem ataku. Powinniśmy brać na poważnie taki argument, czy też mamy już taki potencjał militarny, sojuszniczy, który można by powiedzieć to ryzyko do zera, może nawet niweluje. Jak to jest, panie profesorze?
Znaczy, musimy wziąć pod uwagę, że mówimy o nowej niszy wiedzy, która dotyczy naszego państwa i która dotyczy w ogóle stosowania energetyki opartej na właśnie rozbiciu jądra atomu. I teraz to, co jesteśmy w stanie zaobserwować, przede wszystkim na kanwie doświadczeń z ubiegłego roku, czyli z wojny w tej drugiej fazy na Ukrainie. Ponieważ tak naprawdę do tego jesteśmy w stanie jako do studium przypadku odnieść się i mówić tutaj w kontekście nas samych inwestycji w Polsce, które mamy poczynić. Pierwsza uwaga. Reaktory, a w zasadzie elektrownie atomowe traktowane są jako szczególne obiekty z punktu widzenia prowadzenia działań militarnych. Oznacza to, że są one traktowane jako swoiste twierdze, ponieważ ten, kto przejmuje, a przynajmniej Rosjanie w swoim zachowaniu, te reaktory i te elektrownie atomowe, które przejęli, traktują jako taki swoisty depozyt wojny. Mogą tam umieszczać i robią to różnego rodzaju infrastrukturę militarną, wykorzystują tę infrastrukturę militarną do atakowania celów po stronie ukraińskiej, będąc jednocześnie pewnymi, że przeciwnik nie dokona, że tak powiem, zwrotnego uderzenia po to, żeby zniszczyć to, co Rosjanie rozmieścili, czy na terenie elektrowni, czy wokół elektrowni, ponieważ istnieje ryzyko.
Pozwólmy to tak obrazowo wyjaśnić. Są to takie tarcze bezpieczeństwa, można by to porównać do żywych tarcz, że jeśli chcecie zaatakować naszą broń, na przykład zlokalizowaną w obrębie tej elektrowni, siłą rzeczy doprowadzilibyście do katastrofy, tak, ekologicznej, bombardując tą elektrownię na
Dokładnie
przykład.
Dokładnie tak. Mhm. Plus do tego dochodzi jeszcze ten wątek, że te elektrownie, które Rosjanie zajęli, a w zasadzie teraz mamy, możemy mówić tylko o jednej, czyli Zaporskiej Elektrowni Atomowej, mogą traktować jako swoisty element szantażu związanego z stworzeniem, bym powiedział, warunków do klęski ekologicznej. Biorąc pod uwagę fakt wysadzenia tamy na Dnieprze, nie możemy również tutaj wykluczać takiego sposobu myślenia po stronie rosyjskiej. Dlatego też odnosząc te wszystkie, bym powiedział, informacje do nas samych i do sposobu konstruowania rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa, powinniśmy po pierwsze wyciągnąć lekcję z tego, co obserwujemy na Ukrainie, po drugie zaadoptować tą lekcję w sposób twórczy do naszych własnych rozwiązań i nie pozwolić na to, żeby reaktory stanowiły w tym momencie depozyt wojny, ponieważ mogą one
Jak to zrobić? Jak je zabezpieczyć?
Przede wszystkim należy je nie tyle nawet wdrożyć do systemu ochrony infrastruktury krytycznej, bo one będą w sposób naturalny w tym systemie. To nie jest kwestia, że coś nadzwyczajnego się zadzieje. Ale w tym momencie wypracować rozwiązania, które pozwolą na ochronę tych reaktorów i co więcej, pozwolą na to, żeby w sposób efektywny były one i bronione, i chronione. I teraz, szanowni państwo, bardzo ważna rzecz. Do tej pory było myślenie o ochronie reaktorów z punktu widzenia na przykład uderzeń terrorystycznych, ataków terrorystycznych albo jakichś organizacji ekstremistycznych, które mogłyby próbować, nie wiem, chociażby w imię jakichś szalonych idei ekologicznych zniszczyć tego typu obiekt. Natomiast teraz mówiąc o tych doświadczeniach, które obserwujemy od ubiegłego roku, tak naprawdę mówimy o zabezpieczeniu sensu stricte militarnym. I pytanie teraz, jak zrobić to zabezpieczenie sensu stricte militarne? Jakie systemy bezpieczeństwa, ale militarnego, nie cywilnego, umieścić w ramach tej infrastruktury na terenie elektrowni i wokół elektrowni? Oczywiście zawsze może być podniesiony argument, że skoro te elektrownie będą uzbrojone, w cudzysłowie, to będą stanowiły w tym momencie przedmiot ataków. Z tym, że pamiętajmy, że to jest argument nietrafiony, ponieważ one zawsze mogą stanowić przedmiot ataków. Więc w tym momencie podejmowanie ryzyka na zasadzie, że nie róbmy nic i zostawmy tak jak jest, dając szansę chociażby przeciwnikowi, by zrobił to, co stało się za polską elektrownią atomową, jest tworzeniem tak naprawdę sytuacji, której będziemy mieli podniesione ryzyko, nie tworząc sobie tak naprawdę rozwiązań, które to ryzyko minimalizuje. Dlatego też w moim przekonaniu powinniśmy tutaj pójść tym tropem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno w tym wymiarze obronnym, jak i ochronnym. Ochronny to jest ten tradycyjny, który od przynajmniej lat 60. XX wieku funkcjonuje w Europie Zachodniej i który jest, bym powiedział, no, bardzo mocno zdefiniowany, opisany, uregulowany normami prawa. Natomiast ten obronny to jest ta nowa domena, która tak naprawdę do tej pory nie istniała, a którą pokazali Rosjanie, do czego mogą posłużyć właśnie tego typu instalacje.
Co jeszcze do kwestii bezpieczeństwa dodałby pan doktor Król?
Musimy sobie też zdawać sprawę, że może to nie będzie popularne, co powiem, ale kwestia wykorzystywania obiektów jądrowych jako cele militarne nie jest nową. Nie jest to wynalazek Rosjan, dlatego że z incydentami niszczenia obiektów jądrowych mieliśmy do czynienia już tak naprawdę od lat 80. Być może państwo oglądali film Maverick, Top Gun. Gdybyśmy prześledzili tak naprawdę scenariusz, okaże się, że sporo szczegółów z tego filmu znajdziemy w historii. Znajdziemy w historii podczas operacji, kiedy Izraelczycy dokonali bombardowania irackiego reaktora Ozirak, bądź Ozirak, w zależności od sposobu wymowy, na początku lat 80. Reaktor ten wraz z całą infrastrukturą został doszczętnie zniszczony podczas ataku Amerykanów na Irak. Więc fakt, że obiekty jądrowe będą wykorzystywane do celów militarnych jako tarcze albo jako cele, to jest stan faktyczny. Dlatego może warto zwrócić uwagę, co robią niektóre z krajów, które mają energetykę jądrową albo ją wdrażają. W przypadku Białorusi, tam wokół elektrowni jądrowej rozmieszczono elementy ochrony przeciwlotniczej. Japonia ma specjalne jednostki, oczywiście nie wojska, dlatego że Japonia nie posiada wojska jako takiego. Są to siły nazwane pewnie jako policyjne, ale są to specjalne jednostki obrony, które mają za zadanie bronić obiektów jądrowych. Być może należy wyciągnąć wniosek z tych krajów i tak naprawdę zaadoptować część tych właściwych z naszego punktu widzenia elementów.
czyli zwracam się do profesora Jarosława Gryza. Trzeba się spodziewać, że powstanie jakaś nowa, wyspecjalizowana formacja obronna tych obiektów? Bo przecież to nie będzie jedna elektrownia.
Znaczy na pewno musi powstać formacja militarna, która będzie służyła ochronie tych obiektów. Nie tylko bym powiedział taka, która chroni w takim tradycyjnym wymiarze, bym powiedział, ale militarna, która broni to i musi być to element systemu obronnego państwa. I tego my nie mamy jeszcze wypracowanego, to dopiero jest przed nami. To jest lekcja do przepracowania, którą powinniśmy, bym powiedział, zrealizować. I tutaj zgadzam się z panem doktorem Królem, że są pewne rozwiązania, które należy przeanalizować na tym tle, zastanowić się, co z tych rozwiązań, z punktu widzenia wojny na Ukrainie jest nam przydatnych, albo w jaki sposób jeszcze możemy je udoskonalić, biorąc pod uwagę te doświadczenia i następnie, bym powiedział, wdrożyć to do naszego systemu bezpieczeństwa państwa, bo tylko wtedy wykażemy się, że tak powiem, rozumną postawą i podejściem takim, które pozwoli nam na ograniczenie ryzyka związanego właśnie z obroną i ochroną tego typu obiektów.
Przy czym należy mieć na uwadze, że to nie jest dla nas jakiś element wiedzy, której nie posiadamy, dlatego że bądźmy szczerzy, w Polsce mamy obiekty jądrowe, które są chronione przez wewnętrzne służby ochrony, uzbrojone, co warto wskazać, więc w tym momencie należałoby może raczej pomyśleć o swego rodzaju nie rewolucji, co ewolucji istniejących u nas procedur po to, żeby być może połączyć w jakiś sposób współdziałanie tych wewnętrznych służb ochrony, być może z komponentami właśnie militarnymi. No, to jest temat do dyskusji.
Panowie, rozmawiając w tej części naszego programu o bezpieczeństwie infrastruktury atomowej, nie sposób nie zapytać o kwestię bezpieczeństwa ekologicznego. To jest często szczególnie na Zachodzie podejmowany problem. Co ze zużytym paliwem jądrowym? Czy są już jakieś sposoby, by minimalizować skutki środowiskowe utylizacji tego paliwa?
To może ja tutaj w tym momencie kilka słów powiem. Po pierwsze, kiedy mówimy o najnowszych typach reaktorów, reaktorach trzeciej generacji, one same w sobie są projektowane w ten sposób, ażeby proces wypalenia tego paliwa był jak najbardziej efektywny. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma czegoś takiego jak zużyte paliwo jądrowe. To jest użyte paliwo jądrowe, które może być poddane recyklingowi i można je jeszcze raz wykorzystać. Na co dzień, w tej chwili może jeszcze nie jest to wykorzystywane w całym świecie, ale najnowsze obiekty jądrowe, które są budowane w ten sposób, ażeby mogły wykorzystywać częściowo paliwo, które zostało poddane recyklingowi. Oczywiście istnieją koncepcje takich reaktorów, które mogłyby całkowicie wypalać paliwo jądrowe z tych elementów, które zostały wcześniej użyte w tradycyjnych elektrowniach jądrowych, aczkolwiek należy mieć świadomość, że tego typu konstrukcje to raczej jest przyszłość.
Pamiętamy, że szczególnie na Zachodzie, kiedy jeszcze nawet w latach 80., przed 89. rokiem, to paliwo było wywożone takimi specjalnymi pociągami, najczęściej do państw biednych, także i komunistycznych. Rumunia chyba, zdaje się, też przyjmowała takie paliwo. To zawsze budziło protesty ekologiczne. Ten pociąg, pamiętamy, gdzieś był tam zatrzymywany. Ale wydaje się, że to chyba jest, nie ma chyba takiego powodu, byśmy się tego musieli obawiać pod względem społecznym, pod względem ochrony przyrody.
Znaczy tak czy inaczej musimy być przygotowani na to, że takie paliwo, które będzie właśnie wykorzystane do produkcji energii, jednak pozostanie jako swoista, bym powiedział, część niewykorzystanego zasobu. I teraz pytanie do nas samych. Jak do tego podejdziemy? Idąc tropem wypowiedzi pana doktora Króla, należy wskazać, że to paliwo w perspektywie może być ponownie wykorzystane. Czyli, krótko mówiąc, może być traktowane jako depozyt składowany na przestrzeni 20, 30 do 50 lat, z którego ponownie skorzystamy i ponownie będziemy mieli, bym powiedział, profit. Z tej perspektywy patrząc, pozbywanie się tego paliwa na zasadzie oddajmy go komuś, bo będziemy ekologiczni, jeżeli nie będzie na terenie naszego państwa odpowiednio zabezpieczonego składowiska z tym paliwem, będzie tak naprawdę czymś, co ograniczy tak naprawdę nasze zdolności do wykorzystania zasobu związanego z energią atomową. Mhm.
Bardzo dziękuję. Przechodzimy do drugiej części naszego magazynu. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w niedzielny wieczór moimi gośćmi są dr Krzysztof Król i profesor Jarosław Gryz. W specjalnym wydaniu naszego magazynu rozmawiamy o energii atomowej, rozmawialiśmy o bezpieczeństwie. Teraz chciałbym was zapytać o kwestie ekonomiczne. Opłaca się mieć energię atomową? Może zwykły odbiorca, który w tym momencie rozgląda się w swoim pokoju po kontaktach, pyta, czy ja zapłacę taniej za tą energię? Panie profesorze, będzie to prąd tańszy?
Znaczy, pamiętajmy, że tutaj mówimy o wielu współzależnych zjawiskach ekonomicznych i taka prosta narracja i taka prosta odpowiedź tak, bo będzie miał prąd w gniazdku, jest nie do końca prawdziwa i nie jest uprawniona tak de facto.
To co musimy wiedzieć o tym systemie? Co społeczeństwo, jaki sposób społeczeństwo powinno rozumieć system dostarczania energii przez siłownie jądrowe? Co powinniśmy zmienić w tym myśleniu, żeby wyjść z logiki prąd w kontakcie?
Już mówię. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że każdy z nas chodzi do pracy i każdy z nas wykonując określoną pracę potrzebuje energii. Mówimy o zakładach pracy, mówimy w tym momencie o infrastrukturze, na przykład kolejowej, lotniskowej. Mówimy o różnego rodzaju zakładach przemysłowych, które zużywają olbrzymie ilości energii, jak na przykład zakłady azotowe w Puławach. I teraz pytanie do nas samych jest, czy z punktu widzenia naszej ekonomii i czy z punktu widzenia naszego rozwoju chcemy mieć tanią energię, która będzie dawała nam asumpt do tego, żeby nasze towary, nasza produkcja były konkurencyjne, czy w ramach Unii Europejskiej, czy w ramach wspólnoty państw, którą tworzymy z Zachodem, czy szerzej ujmując w ramach konkurencji globalnej, czy też nie, bo elektrownie atomowe tworzą nam warunki do tego, żebyśmy pozyskali tanią energię. Teraz od nas samych zależy, jak ją będziemy w sposób twórczy wykorzystywać. Możemy podpiąć ją pod prąd i dać, że tak powiem, przysłowiowy prąd w gniazdku, ale będzie to w moim przekonaniu zmarnotrawienie tego zasobu. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w tym momencie na krawędzi rewolucji energetycznej, gdzie prawdopodobnie w niedługim czasie, podejrzewam, że do 25 lat od dziś, każdy z nas będzie prosumentem energii. W jaki sposób? Pojawią się folie produkujące energię, pojawią się elementy, które będą zakładane na dachach i to nie będzie fotowoltaika, tylko będą to odpowiednie farby, które będą absorbowały chociażby promieniowanie UV i przetwarzały na energię. I prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że te budynki, które dzisiaj eksploatujemy, staną się tak naprawdę magazynami energii, które my będziemy wykorzystywać. Więc patrząc z tej perspektywy tego przełomu technologicznego, na którego jesteśmy teraz krawędzi, wyobraźcie sobie Państwo, że każdy z Was oświetla dom żarówką, która nie jest do niczego podłączona. Takie budynki już dzisiaj istnieją, ale są to budynki, które są, nazwijmy to umownie, wystawowymi, że w ten sposób można skonfigurować.
Tak zwane domy pasywne.
Tak, że w tym momencie możemy tak funkcjonować, mając zasilanie do komputera, do telewizora, do żarówki, do czegokolwiek, co potrzebujemy. I ta rewolucja, która jest przed nami, zmieni nas z konsumentów na prosumentów energii i pozwoli nam na zapewnienie tych najbardziej podstawowych czynników, tego podstawowego dostępu do energii, który na co dzień potrzebujemy. Mhm. Więc w związku z tym energia pozyskiwana z atomu nie będzie miała tego charakteru, czyli energii będącej.
Czyli co z nią będziemy robić? Będziemy sprzedawać ten prąd, nie wiem, przemysłowi w innych państwach, będziemy wykorzystywać go do jakiejś innej infrastruktury krytycznej, niezbędnej w funkcjonowaniu państwa. Jakie będzie użycie zatem?
No, szanowni Państwo, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę na przykład perspektywę budowy lotniska w Baranowie, to tak naprawdę jedna elektrownia atomowa będzie tylko pracowała na potrzeby tego lotniska. Mało tego, jeżeli chcemy to lotnisko rozbudować w czasie tak, żeby ono było faktycznie konkurencyjne z punktu widzenia gospodarki 4.0, z punktu widzenia internetu rzeczy, z punktu widzenia wdrożenia dronów, które będą wykonywały gro czynności związanych z transportem, to ta, bym powiedział, infrastruktura oparta na energii atomowej będzie podstawą tworzenia tych, bym powiedział, plam energetycznych, które będą tworzyły z kolei warunki do rozwoju ekonomicznego w poszczególnych częściach naszego państwa. Jeżeli podejdziemy do tego w ten sposób, a nie na zasadzie, że zbudujemy elektrownię, a energię sprzedamy komukolwiek innemu, z tego nie będziemy niestety my mieli profitu. To jest myślenie, które jest bardzo krótkoterminowe. My mamy mieć wykorzystaną tą energię i przetworzoną, i dopiero jako przetworzony produkt będziemy z tego mieli profity i będziemy beneficjentami tego typu rozwiązania. Mhm.
Słucha się tego dobrze. Ja jako filozof bardzo lubię takie futurystyczne scenariusze, ale też jako realista muszę zapytać drugiego realistę, który siedzi po mojej stronie, pana doktora Króla, czy nasze społeczeństwo jest na taką zmianę przygotowane, bo to przecież nie chodzi tylko o to, że zbudujemy taką infrastrukturę, ale musimy zmienić cały styl życia, musimy zmienić styl funkcjonowania gospodarki, musimy zupełnie inaczej przemyśleć sposób wytwarzania. Futurystyka czy też realna opcja? Jak pan by zareagował na scenariusz profesora Gryza?
Muszę powiedzieć, że to, co powiedział profesor Gryz, jest prawdą, aczkolwiek jako realista powiem, ale nie na jutro. Trochę później, trochę dalej w czasie, a na tą chwilę jesteśmy w sytuacji takiej, że w ciągu najbliższych lat nasze istniejące elektrownie oparte na spalaniu węgla bądź węglowodorów przestaną działać. To są w większości nasze elektrownie i elektrociepłownie swoim wiekiem sięgają czasów PRL-u, nierzadko głębokiego, których życie w wielu przypadkach już tak naprawdę technologiczne
czyli
się skończyło.
Panie doktorze, ta zapowiedź polityków, my zawsze z węglem, z górnikami i tak dalej, to już jest jednak taka obietnica trochę niepasująca, zdaje się, do przemian energetycznych.
Nie do końca. Mimo, że jestem za atomem, to wcale nie uważam, że należy zamykać przemysł górniczy. Aczkolwiek moim zdaniem nie należy marnować węgla tylko po to, żeby go spalać. Jego można przetworzyć. Jego można przetworzyć również w reaktorach jądrowych, takich może, które nie są budowane w tej chwili na potęgę. Są to koncepcyjne modele wysokotemperaturowe, w których można byłoby z naszego węgla produkować benzynę, można by produkować różne niezbędne gazy do produkcji chemicznej. Ale wracając na ziemię do energetyki, jeżeli mamy te elektrownie węglowe, które zaraz przestaną nam funkcjonować, węgiel brunatny może nam się nie kończy, ale aktualnie eksploatowane złoża się kończą, musimy to czymś zastąpić. Czymś, co w perspektywie najbliższych dziesięcioleci będzie tanie w utrzymaniu, a energetyka jądrowa jest w stanie nam zapewnić najtańszy prąd. Na pytanie, czy prąd nam stanieje dla naszych zwykłych obywateli, odpowiedziałbym prawdopodobnie nie, ale on nie zdrożeje. Bo jeżeli my będziemy zmuszeni do wyłączania elektrowni węglowych, a będziemy, to w tym momencie musielibyśmy importować prąd. A każdy produkt importowany może być droższy od tego wytworzonego u nas. Mhm.
Jeśli rozmawiamy o zmianach gospodarczych, o cenie energii, trudno nie zapytać o Fit for 55. Utopia czy realna mapa drogowa, panie profesorze?
Znaczy, pamiętajmy, że tutaj Fit for 55 jest dedykowany dla państw Unii Europejskiej. Mówimy o jednym z najbogatszych regionów tej planety i mówimy o populacji, która ułamkowo, jeżeli byśmy policzyli, że na Ziemi żyje 8 miliardów ludzi, stanowi tak naprawdę 12 część tej populacji. I mówimy tak naprawdę o najzamożniejszych, którzy żyją na tej planecie i którzy dedykują sobie rozwiązania. To od tego wyjdźmy, mówiąc o tym, co to znaczy Fit for 55. I teraz z perspektywy ideologii politycznej, ponieważ jest to projekt ideologiczny. Zresztą, szanowni państwo, ekonomia jest polityczna. I nie są to moje słowa, tylko Adama Smitha, ojca, autora tego i poglądu, i wykładni wiedzy z tym poglądem związanej. Czyli to, co postanowimy politycznie, będzie implikowało ekonomicznie wszystko.
Ale pan profesor użył takiego słowa ideologia. Czy znaczy to, że Fit for 55 nie ma do końca pewnej racjonalności ekonomicznej, pewnej wartości dodanej?
Znaczy, pamiętajmy o tym, że Fit for 55 jest projektem politycznym. To jest projekt polityczny. I z tej perspektywy patrząc, jest to projekt, który ma dokonać zmiany zachowań społecznych w ramach Unii Europejskiej. Zmian zachowań społecznych, które wiążą się od pola do stołu, które wiążą się z atrybutami wykorzystania energii, które wiążą się z transportem, które wiążą się ze stylem życia, które wiążą się ze wszystkimi elementami, które konstytuują naszą codzienność.
Ale wejdźmy w konkrety. Mniej krów, bo Fit for 55 jest zapisane także to, że ma być zmniejszona hodowla bydła, oznacza wzrost ceny mleka, nie tylko wołowiny. Auta elektryczne, kogo będzie stać na zakup auta, który kosztuje razy 4 minimum ceny normalnego samochodu? Czy to nie będzie oznaczać zmniejszenia standardów, by nie powiedzieć, że w niektórych częściach Europy wręcz powrotu do biedy?
Uważam, że tak. Dlaczego? Dlatego, że szanowni państwo, weźmy pod uwagę trendy. Trendy i to wcale nie ekonomiczne, tylko takie, które są najprostsze, najłatwiejsze do policzenia. Demograficzne. Jeżeli dzisiaj mamy 8 miliardów ludności na tej planecie, a do roku 2050 będziemy mieli 10, to ci ludzie, którzy przyjdą na świat, będą musieli jeść, pić, ubrać się w swoje, że tak powiem, codzienne ubrania, przemieszczać się chociażby do pracy czy w jakiejkolwiek innej postaci aktywności, którą nas cechuje na co dzień. I teraz z perspektywy, dlaczego mówię ideologii politycznej. Jeżeli my wprowadzimy tego typu rozwiązania, to jest jedna, powiedzmy, ta 12, a w sytuacji, kiedy będziemy mieli 10 miliardów ludzi na tej planecie, a nas będzie, powiedzmy, że 500 milionów w Europie, będzie to jeszcze mniejsza, bym powiedział, wartość niż ta 1/12, to tak na dobrą sprawę nasze działania z punktu widzenia zmian klimatycznych nie wniosą nic.
Jeśli dobrze pana profesora rozumiem, po tych wszystkich wyrzeczeniach konsumpcyjnych, po tym wyrzeczeniu się samochodu, mleka, tego cierpienia, które mamy ponieść dla zmniejszenia temperatury, wyjdzie na to, że jest nas za mało cierpiących, by coś się zmieniło i poza cierpieniem nic tam nie zostanie?
Znaczy satysfakcja.
Panie doktorze, czego powinniśmy, jakich zmian powinniśmy konkretnie, tak technologicznie, bo tym się pan zajmuje, oczekiwać po Fit for 55? Gdyby, załóżmy, że to się, bo to jest zawsze pytanie w polityce, zmiana idzie znacznie, znacznie częściej niż w realnym życiu, w sensie takim, że politycy często zmieniają zdanie. Gdyby sobie wyobrazić, że ten program zostałby wdrożony w życie, czego powinniśmy się spodziewać? Jakiej zmiany w funkcjonowaniu naszych gospodarek?
No niestety powiem, należałoby się dostosować. I pozostanie przy spalaniu węglowodorów spowodowałoby nadmierne koszty. Dlatego energetyka jądrowa, nie tylko w znaczeniu wytwarzania energii elektrycznej, ale być może cieplnej, jest swego rodzaju właściwym krokiem, w którym należałoby iść. Dlatego, że rozmawiając ogółem o energetyce jądrowej, każdy myśli wielki reaktor jądrowy, gigawat energii, być może półtorej, wielkie bloki.
O takich rozproszonych, małych właśnie elektrowniach. Myśli pan, że to jest przyszłość, to jest ten kierunek?
Być może rozwiązaniem jest dywersyfikacja źródeł energii, ale nawet niekoniecznie elektrycznej, a cieplnej. Zwróćmy uwagę, że bardzo dużo energii cieplnej również wytwarzanych jest ze spalania węgla. Być może to jest również alternatywa, nad którą należałoby się pochylić, aczkolwiek nie za rok, za dwa. Jest to technologia, którą należy dopiero wdrażać, nad którą należy się pochylić, którą należy rozwijać. Bądźmy pierwsi.
Panie profesorze.
Znaczy, tutaj wypada się tylko zgodzić z tym, co powiedział pan doktor, więc tutaj nie będę w tym momencie starał się być odkrywczy i coś nowego dodawać do tej wykładni.
Ostatnie pytanie w naszej rozmowie. Kiedy możemy się, w jakiej perspektywie czasowej możemy spodziewać się zbudowania infrastruktury elektrowni jądrowej? Realnie.
Znaczy powiem tak, planowane są uruchomienie tych elektrowni atomowych w Polsce w połowie przyszłej dekady. To jest planowane.
Lata 30.
Tak, połowa lat 30. XX wieku. Natomiast z perspektywy chociażby tego, co powiedział pan doktor, zastąpienia tych źródeł energii, które mamy i które tak naprawdę są konieczne do zastąpienia, ponieważ infrastruktura temu służąca już tak naprawdę się zdezelowała, mówiąc kolokwialnie, no jest czymś, co wymaga od nas, bym powiedział, większych nakładów. Natomiast te nakłady musimy starać się, bym powiedział, w ten sposób stworzyć, chociażby wykorzystując środki z tego Fit for 55, żeby uzyskać no, tą korzyść komparatywną w różnych obszarach. Nie tylko wytwarzania samej energii, ale przede wszystkim myślenia o naszej ekonomii. Od tego tak naprawdę zależy nasz standard życia. I tutaj tak tytułem uzupełnienia do tego Fit for 55 są elementy, które należy w sposób konstruktywny wykorzystywać. Chociażby ochrona środowiska. Bo to jest coś, co, z czego my korzystamy i będą korzystali jeszcze nasi następcy. I w tej perspektywie patrząc jest to dobre rozwiązanie. Natomiast czy wszystkie elementy konstytuujące Fit for 55 są właściwe? No tutaj mam wątpliwość.
Mhm. Panie doktorze, do tego pytania czasowego, pytania do pana jako do eksperta, który siedzi w środku tych technologii, ile potrzeba czasu od wylania pierwszej ławy fundamentowej pod elektrownię atomową do momentu, w którym zwykły użytkownik naładuje sobie właśnie telefon komórkowy z tej energii, która będzie już w jego gniazdku?
Odpowiem tak. Nie wiem, jak długo rzeczywiście potrwałaby budowa amerykańskiego reaktora AP-1000. A doskonale wiem, że budowa koreańskiego reaktora APR-1400 trwa dokładnie 8 lat. I nie jest to wyssane z palca, dlatego że jak w zegarku w Zjednoczonych, w krajach arabskich, Koreańczycy co 8 lat oddają blok u siebie na swoim terytorium. Czas budowy również jest około 8 lat, potrafi być krótszy. Przy czym bądźmy szczerzy, my tak naprawdę w Polsce nie musimy budować infrastruktury od zera. My tak naprawdę możemy zastąpić istniejące bloki nowymi blokami jądrowymi. Znakomitym przypadkiem, znakomitym przykładem jest oczywiście
istniejące bloki, czyli energia, elektrownia w miejscu starych bloków węglowych na przykład.
Dokładnie tak. Znakomitym przykładem jest projekt ZEPAK-u, czyli elektrownia Pątnów w Koninie na węgiel brunatny. Oczywiście złoża aktualnie eksploatowane się kończą, w związku z czym mamy znakomite miejsce, gdzie w miejsce istniejących bloków węglowych moglibyśmy postawić blok jądrowy i tego typu koncepcja właśnie rusza.
Mhm. Pozdrawiamy bardzo słuchaczy z wielkopolskiego Pątnowa i Konina. Z tym się także wiąże to, że gdzieś czytałem, że aż 40 tysięcy ludzi będzie musiało pracować przy energetyce jądrowej. Potwierdza pan to?
Ogółem przy energetyce. Zwróćmy uwagę, że przy każdej energetyce pracują ludzie. Tak naprawdę ilość pracowników przy energetyce jądrowej, a węglowej, nie wiem, czy się zmieni. Być może zmieni się in minus? Ciężko określić. Bo tak naprawdę z punktu widzenia działania całego przedsiębiorstwa, jakim jest elektrownia, niezależnie od tego, jakie jest źródło jej zasilania, potrzebujemy pracowników. I tak naprawdę energetyka jądrowa od klasycznej różni się tym, że wymagamy specjalistów z punktu widzenia energetyki jądrowej, ale nie potrzebujemy...
Pytanie jest takie, czy potrzeba nowych kadr do energetyki jądrowej, czyli ludzi wykształconych tylko do tego, ludzi wyspecjalizowanych i no, potrzebujemy tych ludzi w tysiącach.
Częściowo tak, aczkolwiek to niekoniecznie muszą być nowe kadry. To będą kadry, które można po prostu przeszkolić z istniejących, dokonać swego rodzaju rekonwersji pracowników.
Mhm. Bardzo wam dziękuję z gorącego i pięknego Rzeszowa. Rozmawiali ze mną profesor Jarosław Grys i dr Krzysztof Król, ale zanim się pożegnamy, moje kanoniczne pytanie w programie, co panowie czytacie, co polecacie. Zwykle jest tak, że ja zapraszam interesujących gości i te polecenia, i warto zawsze ich o takie polecenia zapytać, bo słuchacze mogą skorzystać. Panie doktorze, co pan poleca może do czytania?
Ostatnio czytałem... Nie o energetyce, aczkolwiek troszeczkę w branży, tym razem. Książkę biograficzną. Zacznę od dziwnego określenia. Człowiek z zawodowym wykształceniem elektrycznym, laureat pokojowej Nagrody Nobla w 1995 roku, Polak Józef Rotblat. Był to człowiek, który zaczynał oczywiście od tego, że był elektrykiem, bo musiał jakoś się utrzymać, musiał zarobić na swoje kształcenie. Został doktorem nauk fizycznych na Uniwersytecie Warszawskim, wyjechał do Liverpoolu, potem był jednym z członków całego projektu Manhattan. W ogóle był jednym z pomysłodawców bomby jądrowej. Ostatecznie za walkę na rzecz rozbrojenia jądrowego w 1995 roku dostał Nagrodę Nobla Pokojową.
Panie profesorze?
Ja muszę powiedzieć, że tutaj mam trochę bardziej odległe, bym powiedział, zainteresowania od tych, o których żeśmy mówili do tej pory, ponieważ rekomenduję Państwu książkę, która została napisana i tytuł jej brzmi Lady Sapiens. Prawdziwa prehistoria kobiet, która traktuje o tym, jak kobiety kształtowały społeczeństwo w czasie paleolitu i co nam z tego zostało do dnia dzisiejszego. Lektura jest tak pochłaniająca i tak niewiarygodna, jeżeli chodzi o wnioski, które oparte są na badaniach archeologicznych, a więc nie jest to wytwór fantazji, tylko konkretnych badań związanych z ewolucją społeczności ludzkich, że polecam Państwu serdecznie, będziecie zaskoczeni, kim jesteśmy i skąd się wzięliśmy i dlaczego na przykład mamy biały kolor skóry.
Wyrywa się tu Krzysztof Król z jakąś...
Tak, jeszcze nie wspomniałem o tytule, tytule książki, o którą omawiałem. Noblista z Nowolipek, dlatego że profesor Józef Rotblat był warszawiakiem.
Mhm. Oppenheimera widzieli panowie?
Oczywiście.
Warto?
Znakomity film.
Mhm. Też polecamy naszym słuchaczom. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Państwu życzę dobrego tygodnia. Kłania się z Rzeszowa Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.